Przeczytamy fragment z szóstej księgi Biblii, z księgi Jozuego. Trzeci rozdział od siódmego wiersza. A Pan rzekł do Jozuego: dzisiaj zacznę Cię wywyższać na oczach całego Izraela, który pozna, że jak byłem z Mojżeszem, tak będę i z Tobą. Ty zaś nakaż kapłanom niosącym skrzynię przymierza: gdy dojdziecie do samych wód Jordanu, zatrzymajcie się w Jordanie. Po czym rzekł Jozue do synów izraelskich: zbliżcie się i posłuchajcie słów Pana, Boga waszego. Weźcie sobie 12 mężów z plemion izraelskich, po jednym na każde plemię. Gdy zaś stopy kapłanów niosących skrzynię Pana, władcy tej ziemi, staną w wodzie Jordanu, wody Jordanu zostaną rozdzielone i wody płynące z góry staną jak jeden wał. Gdy więc lud wyruszył ze swoich namiotów, aby przejść przez Jordan, i kapłani niosący skrzynię przymierza szli przed nim, i gdy niosący skrzynię doszli do Jordanu, wody zatrzymały się. A Jordan był wtedy wezbrany. Wody płynące w kierunku Morza Słonego znikły zupełnie i lud przeprawił się naprzeciw Jerycha. Kapłani niosący skrzynię przymierza stanęli pewnie na suchym gruncie pośrodku Jordanu, a cały Izrael przeprawiał się po suchej ziemi, aż wreszcie cały naród zakończył przeprawę przez Jordan. Boże, dziękujemy Ci za opis tego cudu i prosimy Cię, otwórz dla nas swoje słowo, żebyśmy zrozumieli, co to wydarzenie znaczy dla nas. Prosimy, przemów do nas i spraw, żeby Twoje słowo nie tylko nas poruszyło, ale żeby nas też zachęciło i zainspirowało do zmian w naszym życiu, żebyśmy pragnęli żyć zgodnie z Nim. W imieniu Jezusa, Ojcze. Amen. Jest to opis jednego z największych cudów biblijnych. Czytamy, że wody Jordanu płynącego z jeziora Genezaret do Morza Martwego zatrzymały się w pewnej odległości od miasta Adam. Jest to miasto położone około 30 kilometrów od Jerycha, a więc dużo wyżej, w jakiejś odległości od tego miasta, wody zatrzymały się i stanęły tak jakby wałem. A wody, które spływały w kierunku Morza Martwego, zniknęły. I suche dno, piaszczyste, umożliwiło przejście całemu ludowi. Ale najistotniejsze było to, że Bóg, bo wszystko tu działo się na polecenie Boga, nakazał, żeby najpierw weszli tam kapłani niosący skrzynię przymierza. I chcę powiedzieć o trzech rzeczach, które są najbardziej ważne. Dlaczego skrzynia przymierza niesiona na ramionach kapłanów musiała zatrzymać się i wtedy wody się zatrzymały? Te trzy rzeczy związane są ze skrzynią przymierza, a właściwie z tym, co w niej się znajdowało. Znajdowały się w niej tablice z 10 słowami żywego Boga. I to sam Bóg je wypowiedział i zapisał na tych tablicach. Przekazał Mojżeszowi. Był tam dzban z manną i była laska Aarona. Te trzy rzeczy. Jeśli popatrzymy na to, czym jest owych 10 przykazań, 10 słów Boga, to możemy pomyśleć o Chrystusie, który jest tym słowem najważniejszym, w którym widzimy, kim jest Bóg, a właściwie doświadczamy tego, że Bóg jest pomiędzy nami. Bo Jezus jest tym słowem, od którego wszystko się zaczyna. On jest alfa i omega. Jest zawsze z nami. Kiedy popatrzymy na dzban z manną, Możemy przypomnieć sobie to wydarzenie, kiedy Jezus w pewnej chwili rozmawiając z uczonymi w piśmie i z uczniami powiedział: wasi ojcowie na pustyni spożywali mannę każdego dnia, ale oto jest chleb z nieba, który zstąpił i ja jestem żywym chlebem. Mną się powinniście karmić. Dla wielu ludzi to było niezrozumiałe, ale Jezus powiedział wtedy, że jest tym, z którym trzeba związać życie i karmić się Jego słowem i iść z Nim przez życie. Laska Aarona, która jako trzeci przedmiot była w skrzyni przymierza, czytamy, że w pewnym momencie zakwitła. Żeby taki kawałek drewna suchego, laska, stała się na nowo żywa, żeby krążyły tam soki i żeby zakwitła, żeby pojawił się listek, kwiat, to na nowo Bóg wzbudził tam życie. To jest obraz zmartwychwstania Jezusa. W Nim to wszystko, co symbolizowały przedmioty znajdujące się w skrzyni przymierza, się wypełniło. Dlatego możemy powiedzieć, że Jezus był tam obecny. Czytaliśmy dzisiaj o chrzcie Jezusa w Jordanie. I to było bardzo ważne wydarzenie, bo wtedy mogliśmy zobaczyć, ci obecni tam mogli zobaczyć trójjedynego Boga. Bóg Ojciec odezwał się i potwierdził to, co zapowiadał Psalm 2. Tyś synem moim, ja cię dziś zrodziłem. Bardzo podobne słowa padły. To jest syn mój umiłowany. Duch Święty w postaci gołębicy się pojawił. I Jezus, Boży Syn, został ochrzczony w Jordanie. Dlatego, żeby zaświadczyć, że to On jest drogą i On umrze, a potem powstanie z martwych. To wszystko w jakiś sposób zostało już zapowiedziane w Arce Przymierza. I to są te trzy rzeczy, które chciałem tak krótko. Nad każdą z nich można by dużo rozmyślać i zastanawiać się, jak to możliwe, żeby 1500 lat przedtem, zanim Jezus został ochrzczony, że Jezus już był z nimi tam. I to ten sam Jezus, który później w pewnym momencie, kiedy uczniowie, kiedy już chodził z tymi 12, trwożyli się na morzu, na jeziorze Genezaret wzburzonym, to on uciszył falę. I to ten sam Jezus sprawił, że wody Jordanu się zatrzymały. Trzy rzeczy, trzy następne, które wydarzyły się tuż po wyjściu z Jordanu. Czytamy: uczynili synowie izraelscy tak jak nakazał Jozue, wydobyli 12 kamieni ze środka Jordanu, jak powiedział Pan do Jozuego, według liczby plemion izraelskich. A owe 12 kamieni, które zabrali z Jordanu, postawił Jozue w Gilgal. To jest obraz tego, że to wydarzenie miało znaczenie dla wszystkich plemion, a więc dla całego ludu Bożego. My jesteśmy ludem Nowego Przymierza, ale dla nich, jako dla ludu Pierwszego Przymierza, miało to znaczenie, że każdy przedstawiciel każdego plemienia uczestniczył w tym wydarzeniu. I tak obrazowo, bo potem też czytamy w 4 rozdziale, że Jozue pozostawił też w 9 wierszu 12 kamieni pośrodku Jordanu, w miejscu, gdzie stały nogi kapłanów. I to były inne 12 kamieni. A więc zostały włożone do Jordanu, ale inne kamienie zostały wyjęte. I w tym też jest obraz tak jakby zmartwychwstania, bo my uczestniczymy w tym, co Jezus wypełnił, że umarł, potem powstał z martwych. I to, co wydarzyło się w Jordanie za dni Jozuego, jest też zapowiedzią tego. My możemy wraz z Chrystusem umrzeć dla grzechu i powstać do nowego życia. A więc w Gilgal powstał ołtarz z tych 12 kamieni, który miał przypominać o tym wydarzeniu, ale miał też być świadectwem, że czyn Chrystusa, czyn Boga jest dla wszystkich, dla każdego człowieka. I każdy z nas tego potrzebuje, bo każdy z nas potrzebuje Zbawiciela. Każdy z nas jest grzeszny. Kiedy tak pomyślę o tym, ile na co dzień pojawia się w naszych myślach, w naszych słowach, w naszych czynach coś niewłaściwego, mówiąc delikatnie, to myślę, że to daje nam takie wyobrażenie i taką pewność, że potrzebujemy wybawienia. Imię Jozue, Jehoszua po hebrajsku, to właśnie Jahwe jest wybawieniem. On nas wybawia od grzechu. I obraz tego mamy tutaj. To samo imię nosił Jezus. Jehoszua. Jahwe jest wybawieniem. I to też jest nie przypadkiem, że to właśnie Jehoszua, Jozue, poprowadził lud do ziemi obiecanej. Druga rzecz, która się wydarzyła, nieprawdopodobna, którą opisuje 5 rozdział, to tuż potem czytamy w 2 wierszu: w tym czasie rzekł Pan do Jozuego: zrób sobie krzemienne noże i obrzeż synów izraelskich, gdyż przez 40 lat szli synowie izraelscy przez pustynię, aż wymarł wszystek lud, wojownicy, którzy wyszli z Egiptu, gdyż nie słuchali głosu Pana. Ich to synów, których wzbudził na ich miejsce, Jozue obrzezał, bo byli nieobrzezani, bowiem w drodze ich nie obrzezano. To jest zaskakujące, ale w czasie 40-letniej wędrówki ci, którzy wyszli z Egiptu, umarli, bo okazywali nieposłuszeństwo Bogu. Umarli, nawet Mojżesz zmarł. Tylko Jozue i Kaleb z tego pokolenia pozostali. A ci wszyscy młodsi musieli zostać obrzezani. Pan tak nakazał. Wiecie, dlaczego to jest niesamowite? Bo byli w Gilgal, który jest 2 kilometry od Jerycha. Mężczyzna dorosły, obrzezany, jest przez kilka dni zupełnie niezdolny do walki. A więc cały ten lud był bardzo łatwy do pokonania. Byli bardzo blisko największej twierdzy warownej, Jerycha, tej ziemi. A jednak to zrobili. Dlaczego? Dlatego, że tak nakazał Pan. I czytamy, że kiedy zakończono obrzezanie całego narodu, pozostali na miejscu w obozie, aż powrócili do zdrowia. A więc chorowali. Byli bezbronni. Myślałem nad tym, co to ma nam do powiedzenia. Obrzezanie jest znakiem oczyszczenia. Apostoł Paweł pisał, że chodzi o obrzezanie serca w naszym przypadku. Właściwie w przypadku Izraelitów również, bo tak prorocy wzywali, że chodzi o to, żeby wasze serca były obrzezane. Chodzi o czystość, o potrzebę oczyszczenia. I czasami wiąże się to z takim przeżyciem uświadomienia sobie swojej słabości i potrzeby ukorzenia się przed Bogiem. Trzecia rzecz, która się wydarzyła tuż po przejściu przez Jordan, spożyli Paschę. Czytamy, że gdy synowie izraelscy rozłożyli się obozem w Gilgal, obchodzili Paschę 14 dnia miesiąca wieczorem na polach Jerycha. Nazajutrz po święcie Paschy jedli z płodów ziemi prześniki i prażone ziarno w tym właśnie dniu. Dopiero kilka dni temu zauważyłem, że kiedy jest mowa o tym, że lud wyszedł z Jordanu, Czytamy, to jest 19 wiersz 4 rozdziału, że stało się to 10 dnia pierwszego miesiąca. 10 dnia pierwszego miesiąca wydarzyło się coś szczególnego w historii Izraela. Czytamy w księdze Eksodus w 12 rozdziale, jak wydarzyła się Pascha pierwsza, kiedy Izraelici wychodzili z Egiptu. Czytamy od początku 12 rozdziału, rzekł Pan do Mojżesza i do Aarona w ziemi egipskiej, mówiąc, ten miesiąc będzie wam początkiem miesięcy, będzie wam pierwszym miesiącem roku. Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela, 10 dnia tego miesiąca weźmie sobie każdy baranka dla rodziny, baranka dla domu. Będziecie go przechowywać do 14 dnia tego miesiąca i zabije go całe zgromadzenie zboru izraelskiego o zmierzchu i wezmą z jego krwi i pomarzą oba orzwia i nadproże w domach, gdzie go spożywają. I od tego dnia biegnie kalendarz religijny świąt żydowskich, w którym zapisana jest zapisana cała historia zbawienia. 10 dnia miesiąca Nisan, który został ustalony jako pierwszy miesiąc kalendarza religijnego. Zabrali baranka i on był z nimi przez 3 dni. 4 dnia, więc 14 dnia zabili go, spożywali, a jego krwią smarowali odrzwia. Dlaczego? Dlatego, że Bóg powiedział, tej nocy przejdę przez ziemię egipską, zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej, od człowieka do bydła. Dokonam sądu nad wszystkimi bóstwami Egiptu, a krew ta będzie dla was znakiem na domach, gdzie będziecie. Gdy ujrzę krew, ominę was. Pascha, po hebrajsku Pesach, oznacza ominąć. Apostoł Paweł napisał, że naszym barankiem paschalnym jest Chrystus i dzięki Jego krwi omija nas kara za grzech. I to jest dla nas jedyny ratunek, ponieważ każdy z nas jest grzesznikiem. To jest jedyny ratunek, żeby żyć z Jezusem, żyć z Bogiem wiecznie. Każdy z nas potrzebuje takiego wybawienia, takiego ocalenia. I to są te 3 najważniejsze rzeczy, które wydarzyły się tuż po wyjściu. Pierwszy ołtarz, gdzie potem działy się różne następne wydarzenia w Gilgal, tuż obok Jerycha. Obrzezanie, oczyszczenie i święto Paschy, a potem Przaśników. Oni spożywali już płody tej ziemi i czytamy, że rano ustała manna. I synowie izraelscy nie otrzymywali już manny, lecz w tym roku jedli z plonów ziemi kananejskiej i mieli ją zdobywać. A na początku czytamy, że Bóg im obiecał, że każde miejsce, na którym wasza stopa stanie, dam wam, jak przyobiecałem Mojżeszowi. A więc oni zaczęli takie nowe życie, zdobywanie krok po kroku tej ziemi. Za chwilę, i to będzie końcowy już akcent, zastanowimy się nad tym, co oznacza właściwie zdobywanie ziemi obiecanej w naszym przypadku. Ale chcę jeszcze powiedzieć, że są takie 3 następne rzeczy, o których chciałbym, żebyśmy porozmawiali tuż po nabożeństwie w sali na górze, gdzie na początku szkoły biblijnej odbywały się pierwsze wykłady. Nie wiem, czy to wszyscy pamiętają, ale ksiądz Marek na pewno. No to było 20 lat temu. I tam były pierwsze wykłady. Chciałbym, żebyśmy się z absolwentami szkoły, może dawnymi studentami, obecnymi, a także tymi, którzy chcieliby zakosztować takiego wgryzania się w teksty biblijne, żebyśmy się mogli przez chwilę spotkać i porozmawiamy o 3 wrogach, z którymi wypada nam walczyć w zdobywaniu ziemi obiecanej. Co oznacza to, że możemy wkroczyć do ziemi obiecanej? Próbowałem na podstawie tych wydarzeń stworzyć taką quasi definicję. Nie jest to obraz nieba, ziemia obiecana i wkroczenie do niej, bo nieba nie zdobywa się pod bojem, tocząc bitwy. Niebo jest darem Bożej łaski. Mówiliśmy, śpiewaliśmy o tym w pieśniach. Tylko z Bożej łaski. To nie są nasze zasługi. Bóg daje nam jako dar, darmo z łaski, życie wieczne. Ale ziemia obiecana jest obrazem wejścia w relację z Chrystusem, powierzenia swojego życia Chrystusowi i życia z Nim w pojednaniu z Bogiem, w pokoju, w równowadze duchowej. I Księga Jozuego jest wielką ilustracją tej prawdy, że możemy odpoczywać w wierze. Nie dzięki własnym wysiłkom, ale jedynie dzięki mocy Chrystusa. To krótko wspomniałem o tych sześciu rzeczach, które świadczą o tym, że Chrystus tam był obecny, to On działał. On jest tym barankiem paschalnym. On jest manną. On jest chlebem życia. Możemy karmić się Jego słowem. Możemy w relacji z Nim, bo to jest istota chrześcijaństwa, rozwijać się i otrzymywać pokój z Bogiem. Bo to jest proces. Chrześcijaństwo to nie jest zbiór reguł, zbiór obrzędów. One mają nam pomagać w nawiązaniu relacji z Chrystusem. Chrześcijaństwo w swojej istocie to jest więź z Jezusem, żywym Bogiem, Zbawcą. I potrzebujemy takiego stałego, codziennego karmienia się. Stąd właśnie pomysł szkoły biblijnej, stąd potrzeba, żeby w swoim domu też czytać Biblię, ale czasem jest fajnie to razem robić, czy w małych grupkach, czy na zajęciach szkoły biblijnej, żeby z tego źródła, z tego tekstu źródłowego, bo Bóg postanowił przemówić, objawić się i poprzez historię, poprzez proroctwa i poprzez Ewangelię mówi nam o tym, kim jest. Jest wspaniale to poznawać. Ja widzę tutaj kilkunastu absolwentów szkoły biblijnej, kilku studentów obecnie studiujących spośród 20, z czego się bardzo cieszę, że jest 20 studentów aktualnie. Ale tak myślę, że może, ponieważ mieszkacie tak blisko tu i tu tak się zwracam do członków zboru tutejszego, nie musicie dojeżdżać. No, byłoby wspaniale, gdyby jeszcze kilka osób też zapragnęło i zapisało się. To są tylko dwie soboty w miesiącu. I tam można studiować, można się nawzajem zachęcać i tworzy się potem taka wspaniała atmosfera wokół Słowa Bożego. To, co możemy dzięki studiowaniu Słowa w naszym życiu odkrywać i w jaki sposób się rozwijać, było opisane w tym drugim tekście czytanym w czasie liturgii, że mamy składać swoje ciała jako ofiarę. To znaczy mamy siebie oddawać do dyspozycji. Tak zrobili Izraelici, pozwolili, żeby ich obrzezano, byli bezradni, oddali się Bogu z pełnym zaufaniem. I my możemy też w trochę podobny sposób powierzać swoje życie, podejmować takie decyzje, że chcemy żyć z Bogiem. Czasem się to wiąże z jakimś ryzykiem, ze zmianą pracy na przykład, z utratą jakichś relacji. Czasem się to wiąże z niebezpieczeństwem utraty życia, o czym wiemy, że na świecie dzisiaj jest bardzo wielu ludzi, którzy giną z powodu wiary. Nam to nie grozi tutaj w Polsce, ale są różne inne rzeczy, które mogą się wiązać z tym, kiedy powierzymy Bogu swoje życie i zwiążemy się z Chrystusem. Ale apostoł pisze, że mamy pozwolić, żeby, bo tak to jest w tekście greckim, żeby były przemieniane nasze umysły, żebyśmy, to jest w stronie biernej, żeby pozwolić na to, żeby Bóg nas przemieniał poprzez swoje słowo, żebyśmy umieli rozróżniać, co jest wolą Boga, czyli jaki jest Jego plan i Jego pomysł na nasze życie codzienne, żebyśmy umieli rozróżnić, co jest dobre, i co jest miłe. Jak bardzo chcemy tego, żeby to, co dobre i to, co miłe, było w naszym życiu dominujące, co jest doskonałe. A więc takie najlepsze, najlepsze z najlepszych rozwiązań może nam podpowiedzieć Bóg i może nami pokierować. Mówiłem o trzech rzeczach, potem trzech następnych, a więc o sześciu i na koniec taka siódma, żeby to był, to była taka pełnia, tak jak biblijna siódemka. Jezus był z nimi obecny. Kiedy kończy się piąty rozdział, czytamy o tym, że tuż po święcie Paschy, kiedy oni jeszcze dochodząc do zdrowia, bo przecież 10 dnia wyszli z Jordanu, 14 dnia była Pascha, więc to był jeszcze ten czas, kiedy cierpieli z powodu obrzezania, dochodzili do sił, karmili się prześnikami, cieszyli się świętem Paschy i Jozue przechodził pod Jerychem i ukazał mu się wojownik. Jozue zapytał, kim jesteś? A on odpowiedział, jestem wodzem wojsk Pana. Przyszedłem teraz. Wtedy Jozue upadł twarzą na ziemię. Oddał mu pokłon i rzekł do niego, co rozkaże mój Pan słudze swemu? Czy był to anioł? Chyba nie, bo kiedy aniołom oddawano w taki sposób chwałę, oni mówili, podnieś się, ja jestem tylko posłańcem Boga. A ten wódz wojsk Pana mówi, zdejm z nóg sandały swoje, bo miejsce, na którym stoisz, jest święte. A więc padają takie same słowa, jak wtedy, kiedy Mojżesz widział w krzaku gorącym samego Jahwe. A więc Jahwe jest zbawieniem. Jezus Chrystus pojawia się. Przedwcielony Chrystus jest obecny. To jest potwierdzenie, że to wszystko to jest Jego dzieło i to wszystko, co się wydarzyło, jest zapowiedzią tego, że my możemy w naszym życiu z Chrystusem być w ziemi obiecanej. Cieszyć się relacją z Jezusem, która daje pokój. Jest wiele rzeczy, które nas mogą niepokoić. I tej nocy miałem taki sen o jakimś wybuchu takim potwornym i w pewnym momencie widziałem siebie niosącego swojego wnuczka rocznego i że biegnę, żeby ocalić siebie i jego. Rozglądałem się za resztą rodziny. Po raz pierwszy w historii świata jesteśmy w takiej sytuacji, że możemy zniszczyć sobie ten świat. Nagromadziliśmy taką potworną ilość broni atomowej. Nie radzimy sobie z troską o czystość powietrza, wody. To są tylko takie dwie rzeczy, które sprawiają, że moglibyśmy żyć w ciągłym niepokoju. Ale dzięki Jezusowi, dzięki temu, że wiemy, że On ma w swoich rękach wszystko, możemy żyć w pokoju. I do tego nas dzisiejszy tekst zachęca. Pochylcie głowy. Drogi Ojcze, dziękujemy Ci za Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Ci, że On jest wczoraj, dzisiaj i na wieki ten sam. Że także dzisiaj chce nas prowadzić przez życie. Że tylko On i wspaniale, że właśnie On może zapewnić nam pokój. Może ocalić nas. Może sprawić, że ominą nas wszelkie złe rzeczy. Kara przede wszystkim za grzech, za nasze wszystkie błędy, wady, za naszą grzeszność, że On może nas oczyszczać każdego dnia. Dziękujemy Ci za Jego wielką łaskę, Jego wielką miłość, Jego dzieło zbawienia. Prosimy Cię, prowadź nas, Panie. W imieniu Jezusa, Ojcze. Amen. Jeśli mogę jeszcze jedno zdanie powiedzieć. Jozue w chwili, kiedy wkraczał do ziemi obiecanej, prowadząc lud, miał lat, jak sądzicie, bo tak mówimy o nim, że był młody. On był młody, kiedy zaczął współpracować z Mojżeszem. Miał 80 lat. Żył 110 lat, to były trochę inne czasy, ale jako 80-letni był pełen sił dla Pana, działał. Wspomniałem o tym z pewnego powodu.
A tym powodem jest to, że mamy wśród nas osobę, która właśnie w minionych dniach przeżywała swoje 80. urodziny. I tak jak Jozue, który dopiero to wezwanie otrzymał, aby pójść i przeprowadzić i wprowadzić do tej ziemi obiecanej mlekiem i miodem płynącej swój naród taki. My już myślimy o schyłku, my już myślimy o końcu, bo wiemy, że nie mamy tutaj miejsca trwałego, ale też chcemy podziękować za to, co w psalmie 103 psalmista powiedział: błogosław duszo moja Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. Błogosław, szczęść w tym, co było, w tych wszystkich dobrodziejstwach minionego czasu, za te wszystkie też i trudne, ale też i te radosne dni, aby te dobrodziejstwa naszego Pana, który tak jak z Jozuem wyruszył i sprawiał cuda, tak też i z naszą siostrą w szczególny sposób, z jej najbliższymi to czyni. Dlatego chcemy powstać, bo chcemy modlić się i powierzać jej życie i jej rodziny, ale też i myślę każdego z nas w ręce tego, który był tam wtedy z Jozue, jest dzisiaj tutaj pośród nas, a to ten, który jest drogą, prawdą i życiem, Jezus. Kochany Ojcze, i my chcemy wysławiać i błogosławić Twoje święte imię, bo jesteś tego godzien, bo Ty jesteś Bogiem wiernym, który też dotrzymuje swoje obietnice, daje nam różne znaki i też i przez dzisiejszy tekst w szczególny sposób pokazuje, że nie opuszcza swój lud, że był tym, który go prowadził przez pustynię, przez Jordan, przez moc, siła, ale też i przez słabość i niemoc, przez chorobę, doświadczenie i lęk, aby móc zdobywać, aby móc przekazywać, aby móc obdarzać nadzieją. Dlatego, Panie, dzisiaj dziękujemy Ci też wraz z naszą siostrą za jej 80. urodziny, za może wyznawać, że niezapomniane są dobrodziejstwa Pana, liczne, obfite, i za całe jej życie, i za jej dom, za jej rodzinę, za jej bliskich, obecnych i nieobecnych. Chcemy wysławiać Twoje święte imię, a zarazem prosić o siły, o zdrowie, o to, abyś ją prowadził nadal, aby właśnie za Tobą chciała podążać wciąż na nowo, jako tym, który jest drogą, prawdą i życiem, który niechaj ją błogosławi, niechaj ją strzeże, niechaj dodaje siły i zdrowia i niechaj wypełnia wszelkie swoje obietnice względem jej i całej rodziny i nas wszystkich, a wysłuchaj dla imienia Jezusa Chrystusa. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, ten niechaj strzeże serc i myśli każdego z nas i niechaj pozostanie z nami wszystkimi teraz, jak również na wieki wieków. Amen.